Świętość w codzienności.
Boże, dobry wieczór. Przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Świętość w codzienności to audycja, do której zapraszam osoby, które swoją przygodę z Panem Bogiem, swoją relację z Panem Bogiem przeżywają nie tylko od święta, ale również na co dzień i co więcej, nie boją się i chcą o tej relacji mówić na naszej antenie. Nie spodziewałem się, że nasze katolickie radio diecezji płockiej ma tak szeroki zasięg, ponieważ dziś po drugiej stronie łącza internetowego, osoba z dalekiego Zakopanego, pani Malwina Wyszyńska, koordynatorka akcji Pierwsze Soboty dla Dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Malwino, na początku zapytam, jak to się stało, że dowiedziała się pani o istnieniu naszej rozgłośni? Przecież fale radiowe nie docierają do Zakopanego aż tak daleko.
Fale radiowe może nie, ale internet tak. Także tutaj te łącza internetowe i te informacje, które szerzą się w internecie, pozwoliły na to, że właśnie trafiliśmy na siebie.
Dzisiaj chcemy mówić o modlitwie, która może w czasie Wielkiego Postu nie jest modlitwą popularną. Każdy okres liturgiczny ma swoją specyfikę, swoje nabożeństwa. Wielki Post, wiemy, to nabożeństwo gorzkich żali, Droga Krzyżowa. Październik, mówi się tradycyjnie, miesiącem różańca jest, a my dzisiaj chcemy o różańcu, który jest modlitwą na każdą porę roku liturgicznego, jest modlitwą dla każdego, nawet dla tych najmłodszych. Na początku audycji pytam moich gości o ich takie pierwsze doświadczenia wiary, relacji z Panem Bogiem. Ta wiara wyniesiona z domu, czy całe Podhale, gdzie się człowiek nie obejrzy, tam ludzie z różańcem w ręku. Jak to było, te pierwsze doświadczenia wiary, także modlitwy różańcowej?
Oczywiście wiara została wyniesiona z domu, ale muszę powiedzieć, że szczególnie jakby nasiliła się, można powiedzieć, w momencie, kiedy związaliśmy się rodzinnie z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzyptówkach, kiedy nasze dzieci były już właśnie w takim wieku, że mamy czterech chłopców i zaczynali służyć do mszy, a oni zaczynali służyć w bardzo młodym wieku razem z mężem. Mieli niektórzy cztery, niektórzy pięć lat.
O, niesamowite.
Tak, to był taki wiek przedszkolny, ale z uwagi na to, że właśnie mąż mój służył, to zabierał po prostu chłopców ze sobą i oni na początku siedzieli, przyglądali się, a potem zaczynali już uczestniczyć bardziej aktywnie i no i tak zostało do dzisiaj. I tak jak wspomniałam, jesteśmy właśnie związani rodzinnie bardzo z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem i tutaj tak naprawdę dużo jest inspiracji, pomysłów i ta wiara jest tutaj właśnie bardzo, bardzo mocna i silna i ona się bardzo rozwija.
Mm-hmm. Krzeptówki to nasze narodowe sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. To rzeczywiście wśród miejscowych widać, że to nie jest tylko ich kościół parafialny, ale że to cała Polska tam się zjeżdża?
Tak, oczywiście. Widać to najbardziej w okresie od maja do października, kiedy obchodzimy tutaj rocznicę objawień fatimskich. Wówczas organizowane są każdego 13 dnia miesiąca czuwania fatimskie, a w pierwszą niedzielę po czuwaniu fatimskim są tak zwane niedziele fatimskie. I wtedy bardzo tutaj celebrujemy właśnie te rocznice, bo tak jak wiemy, a może niektórzy nie wiedzą, bo to nie jest takie oczywiste, więc wytłumaczę, że od maja do października Matka Boża objawiła się w Fatimie trojgu pastuszkom, Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Prosiła ich o odmawianie różańca i o to, żeby przychodziły na wskazane miejsce każdego 13 dnia miesiąca przez 6 kolejnych miesięcy. I było to właśnie od maja do października.
Pamięta pani, kiedy pierwszy raz usłyszała pani tę opowieść o dzieciach z Fatimy?
Oj, ciężko nawet powiedzieć, kiedy to było, bo na pewno nie były to lata moje dziecięce, raczej właśnie były to wczesne lata. Znaczy, oczywiście, jak już byłam dorosła, no to jakby jest mi znane te objawienia i znana w ogóle Fatima, tak jak też niektóre inne miejsca, w których Matka Boża się objawiła, ale na pewno bardzo mocno zaczęliśmy przeżywać tą historię objawień, kiedy właśnie nasze dzieci były małe i kiedy zaczynaliśmy im czytać właśnie tą historię objawień, to bardzo ona się w naszych sercach też zakorzeniła. Właśnie przez to czytanie, przez to mówienie, opowiadanie dzieciom, bardzo to w naszych sercach również urosło.
To ciekawa rzecz, bo wiadomo, że dorośli, rodzice, dziadkowie czytają dzieciom opowieści, bajki na dobranoc, ale raczej nikt się nie przejmuje tak mocno tym, co czyta, ale ta opowieść, przecież opowieść prawdziwa, miała wpływ również na rodziców, tak? Podziałało na panią, na męża, kiedy opowiadaliście tę historię?
Oczywiście, bo to wszystko działo się też przed stuleciem objawień, bo to jeszcze było jeszcze na pewno kilka lat przed, ale zbliżaliśmy się do obchodów stulecia objawień. To też było w bardzo taki uroczysty sposób przeżywane i na świecie, i tutaj w sanktuarium na Krzyptówkach. Także ta waga w ogóle tych wydarzeń również rosła, ale myślę, że to jest w ogóle przedziwne i cudowne działanie Matki Bożej, że ona tak właśnie w naszych sercach tą miłość do niepokalanego serca i do właśnie taką radość z tego przeżywania też tej całej historii objawień i tego, że możemy w tym momencie o tym mówić i nawet właśnie organizować pewne tutaj akcje dla dzieci, dlatego żeby po prostu innych zachęcać i przed innymi odkrywać te cudowności, które są tak naprawdę zawarte w tym przesłaniu.
Kiedy pani odkryła tę wartość, to znaczenie modlitwy różańcowej związanej z objawieniami fatimskimi, to było właśnie wtedy, kiedy te opowieści się zaczęły swoim dzieciom, czy w dzieciństwie brała już pani różaniec do ręki? Ktoś wskazywał, że to ważna modlitwa?
Na pewno tak, to jest ciężko powiedzieć, kiedy to zostało odkryte. Na pewno to nie była kwestia jakiejś jednorazowej modlitwy. Na pewno na mnie też bardzo duży wpływ miała śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II. To też pamiętam, że to było takie przeżycie, no nie na zasadzie takiej takiego przeżywania po prostu, że osoba święta, która właśnie tutaj właśnie jest Polakiem, wywodzi się z naszego kraju i nie było to przeżywanie na zasadzie takiej, tylko właśnie to było przeżywanie bardzo duchowe. Ja pamiętam, że dużo się wtedy działo w moim sercu i to było takie odkrywanie wiary. Na pewno nie na nowo, no bo to nie było na tej zasadzie, ale na pewno było to duże umocnienie i takie pochylenie się nad różnymi słowami i wydarzeniami związanymi z Janem Pawłem II.
Mm-hmm. Ma pani w pamięci?
Ojciec Święty był przecież właśnie taką osobą, która bardzo dużo mówiła o modlitwie różańcowej. I być może to było właśnie takie natchnienie i działanie Ducha Świętego, bo te wszystkie elementy, o których tutaj właśnie rozmawiamy, Matka Boża, Fatima, właśnie Krzyptówki, różaniec, to wszystko w pewnym momencie jakoś się tak skumulowało, no, że w tym momencie mnie jest nawet trudno wytłumaczyć, jak i kiedy się to stało, ale no po prostu to są rzeczy mi bardzo drogie, miłe i nawet bym powiedziała, że nieodzowne w tym momencie.
Mm-hmm. Kojarzy pani na pewno to zdjęcie, charakterystyczne zdjęcie świętego Jana Pawła II z różańcem w czasie spaceru i to była chyba Dolina Chochołowska. Czy takie zdjęcie, taki wizerunek gdzieś w domu jest? Patrzycie na nie? Dzieci patrzą, pytają?
Tego wizerunku akurat nie, ale mamy oczywiście wizerunek Ojca Świętego, mamy także figurę Matki Bożej Fatimskiej i różaniec jest u nas modlitwą żywą w naszym domu. Więc no, daje to bardzo dużą siłę i tutaj jest wiele, wiele tekstów, wiele takich słów, które mówią o sile różańca, o tych różnych cudach. To przecudowna książka pani Ewy Hunter, Zwycięstwa różańcowe. To też jest właśnie taka lektura skierowana do dzieci, ale która, no jak się ją czyta, to po prostu te rzeczy w głowie dorosłego człowieka bardzo się układają, bo teoretycznie wszyscy, może czy większość o tych wydarzeniach wie, ale może niekoniecznie każdy zna jakby przyczyny tych zwycięstw i jak to się stało, że rzeczywiście te bitwy się powiodły i że to była właśnie siła różańca i zawierzenia wszystkiego Matce Bożej. I tego myślę, że brakuje właśnie w obecnym świecie, bo dużo rzeczy się dzieje takich, no właśnie takich jak wojna, czy jak jakieś różne konflikty i ten pokój jest tutaj nieodzowny, a Matka Boża w Fatimie właśnie dała dokładną instrukcję i receptę, co można zrobić, żeby właśnie, żeby było dobrze, żeby był pokój i żeby jak najwięcej ludzi trafiło do nieba. Tylko trzeba odkryć, że właśnie to jest ta instrukcja i ta recepta, bo to są niby właśnie rzeczy gdzieś tam powiedziane, napisane, gdzieś tam to wybrzmiewa, ale czasem nawet dorosła osoba nie widzi tego przesłania, które te słowa niosą.
Mhm. Jest pani mamą czwórki dzieci, czterech chłopaków. Nie wiem jak na Podhalu, ale u nas taki obraz związany z modlitwą różańcową, no to jest ten miesiąc październik, pełne kościoły, ale są to pełne kościoły raczej starszych osób. Koła Żywego Różańca skupiają raczej w większości osoby starsze. Jak dzieciom udało się zaszczepić modlitwę różańcową? Nie nudzą się chłopacy, tak powiem, prosto z mostu?
Proste. To nie jest tak, że to są chłopcy, którzy tutaj, co mama powie i tata, i teraz odmawiamy różaniec i że każdy tutaj siada i czy klęczy i bez problemu jakby przyjmuje i uczestniczy. To tak też nie jest. To są, jakby my jesteśmy normalną rodziną, gdzie mamy właśnie chłopców, którzy są żywotnie energiczni. Każdy ma też swoje zdanie. To są chłopcy w wieku od przedszkola do właśnie do szkoły podstawowej, bo mamy i prawie sześciolatka i najstarszego trzynastolatka, więc to jest taka właśnie mieszanka, ale jakby z większymi czy z mniejszymi sukcesami od początku staraliśmy się, żeby z mężem, żebyśmy jakby pokazywali dzieciom, jak to jest, jak rodzice się modlą. Więc jak jeździliśmy na jakieś wycieczki czy wyjazdy, to jak się nie udało zmówić całego różańca, no to mówiliśmy dziesiątkę. Za jakiś czas gdzieś tam za dwie godziny czy za ileś znowu dziesiątkę. Ale jakby staraliśmy się, żeby ta modlitwa była. Oczywiście modlitwa wieczorna jest naszą modlitwą wspólną, rodzinną i jak jest właśnie październik czy maj, no to też mówimy wspólnie różaniec. I różnie się zdarza. Czasem jest właśnie tak, że już i dzieci są zmęczone i jakieś tam ktoś ma klasówkę i nie jest jednak to zorganizować. No ale myślę, że trzeba dzieciom pokazywać, że staramy się w ten sposób organizować i podejmujemy próby i czasami właśnie jest tak, że jest to jeden, dwa dziesiątki, czasami uda się, że jest cały. No i po prostu tak działać, bo może tych efektów nie widać na samym początku, no bo wiadomo, jest teraz bardzo dużo rozpraszaczy i pokus dookoła, tak. Którym ulegają dorośli, a co już mówić o tym, żeby właśnie powstrzymały się dzieci. To jest po prostu na tym etapie, w tym współczesnym świecie jest to, no, nawet można powiedzieć, że niemożliwe. No bo jednak milsze i takie łatwiejsze jest dla dziecka usiąść z komórką i tam sobie popstrykać w jakieś tam gry czy w cokolwiek, zająć się tym telefonem, niż poświęcić 15 minut różańca. A 15 minut, nie wiem czy ksiądz redaktor wie i państwo, można sobie to przeliczyć. I to jest w ogóle cudowne, to przeliczenie 15 minut różańca na czas, jaki mamy w ogóle do dyspozycji w ciągu dnia, czyli 24 godziny, to jest 1% całego dnia. To jest właśnie te 15 minut. I to jest taki właśnie fajny argument też w rozmowie z dziećmi. Kiedyś rozmawialiśmy z nimi, no bo tutaj na matematyce różne są ułamki, procenty i tak dalej. No i pytamy, czy 1% to jest dużo. No nie jest dużo w sumie. No tak, no to jak nie jest dużo, no to w sumie no nie jest to jakiś duży wysiłek, żeby gdzieś tam... czy koszty, żeby gdzieś tam 1% czegoś poświęcić, tak? No w sumie tak. No a 15 minut w ciągu całego dnia, no to jest właśnie ten 1%. No to nie jest w sumie dużo. 15 minut grania na komórce to nawet jest mało, no bo przecież to w ogóle jest nie wiadomo kiedy minie. No i 15 minut też poświęcenie czasu na różaniec. Jest to niby ten sam czas, ale jednak trudniej go wygospodarować, dlatego że jest to czas, który wymaga od nas trudu i poświęcenia. I właśnie ten trud i to poświęcenie teraz jest takie niemodne bardzo. Bo modne jest właśnie, żeby gdzieś tutaj przyjemności sobie sprawiać albo właśnie robić coś, gdzieś tam iść na skróty, na łatwiznę i tak dalej, więc nie jest to może modne, ale tak jak tłumaczymy też naszym dzieciom, to co przychodzi z łatwością w większości przypadków nie jest rzeczą bardzo wartościową, a to co jednak przychodzi z trudem, to daje bardzo dużą wartość.
I teraz cała filozofia w tym, jak to przełożyć na język dziecka, które spotykając się ze swoimi rówieśnikami w szkole czy w przedszkolu, ma dużą konkurencję dla tych wartości, które w domu starają się wpajać rodzice. Myślę, że na Podhalu, tak jak w całej Polsce i w całym świecie, jest taka konkurencja, prawda? Dzieci sprawdzają, czy warto jest robić to, co mówią rodzice, czy może rówieśnicy mają rację i ich propozycje są lepsze. Są takie dyskusje, są takie potrzeby tłumaczenia?
Oczywiście. My się spotykamy z tym naprawdę na co dzień. Nawet mogłabym powiedzieć, że kilka razy dziennie takie tematy wypływają, no bo każdy z chłopców ma jakąś sytuację, z którą się spotyka w ciągu dnia i gdzieś tam z rówieśnikami mają taką dyskusję i oni jednak wiadomo, jest im trudno tutaj te argumenty, jeśli koledzy na przykład myślą inaczej albo wręcz przekonują i pokazują, że te argumenty rodziców są gdzieś tam starodawne na przykład. Nie jest to łatwe. No na pewno rodzicom w tym momencie nie jest łatwo. Wszystko zależy właśnie też od tego, w jakim środowisku obracają się dzieci. To nawet nie chodzi, że w złym czy w dobrym, tylko po prostu będąc w klasie, mając mieszankę różnych charakterów i w ogóle wielu dzieci, no to spotykają się różne, można powiedzieć, różne światopoglądy. Tak. I dzieci po prostu te światopoglądy, które mają w domu, gdzieś tam przenoszą na te rozmowy dziecięce w szkole. No i tam już te pierwsze zderzenia następują. No ale tak jak tłumaczymy naszym dzieciom, one też muszą się nauczyć tutaj wchodzić w jakieś takie dyskusje i też starać się bronić różnych tematów. No im jest czasem ciężko, no bo wiadomo, nie jest to proste dla dorosłego, a co dopiero też mówić o dziecku. No to jest taka nauka i taka walka. No, muszą się dzieci po prostu w tym gdzieś tam też kształtować, bo to jest też kształtowanie, wydaje mi się, też ich charakteru. No, spotykają się z takimi zdaniami różnymi, ale czasem oczywiście dzieci się wspierają, czy mają też rodziców, którzy w podobny sposób wychowują swoje dzieci, czyli kolegów. No więc wtedy powiedzmy, że jest łatwiej, bo wiadomo, że łatwiej jest tym chłopcom, jeśli wiedzą, że jakiś inny kolega też jest ministrantem, czy gdzieś tam razem dzieci się znają z jakiejś pielgrzymki, czy tutaj z jakiegoś wspólnego wyjazdu z ministranci ze scholą, no to wtedy też jest łatwiej. Chociaż no też nie zawsze, no ale powiedzmy, że jest wtedy łatwiej.
Jasne. Drodzy słuchacze, siostry i bracia, rozmowa o wierze, o Panu Bogu, to nie jest bujanie w obłokach, w oderwaniu od tego, co się dzieje na ziemi. I myślę, że w dzisiejszej rozmowie to wybrzmiało bardzo wyraźnie, że wychowanie dzieci, także w duchu wiary, to jest też wychowanie w kontekście tego świata, który jest wokół nas. Myślę, że nasi słuchacze są zainteresowani ciągiem dalszym. Zostawmy ich chwilkę w napięciu. Krótka przerwa muzyczna. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. To jest druga część audycji Świętość w Codzienności. Moim i waszym gościem jest pani Malwina Wyszyńska, koordynatorka akcji Pierwsze Soboty dla Dzieci. W pierwszej części rozmawialiśmy o doświadczeniu wiary, także wiary rodzicielskiej. Pewnie byłbym niewdzięczny i nie doceniając roli małżonka. Czy małżonek również od początku doceniał tę wartość modlitwy różańcowej, modlitwy wspólnej?
No mój małżonek, tak jak właśnie można powiedzieć, na małżonka przystało, jest tutaj naszą rodzinną ostoją i no i tak naprawdę może z uwagi na to, że my mamy samych synów, a może po prostu jakby wiedzie prym tutaj w organizacji modlitwy, w organizacji wielokrotnie naszych rodzinnych pielgrzymek, bo też takie sobie urządzamy w październiku i w maju, nawet bliskie, ale nazywamy je pielgrzymkami, żeby tutaj mieć taką tradycję właśnie rodzinną.
Na Giewoncie już byliście?
Ach, oczywiście. Byliśmy całą rodziną, ale mówię tutaj o pielgrzymkach właśnie takich do sanktuariów maryjnych, tak. Bo jest ich tutaj w okolicy sporo. Nawet na Słowacji byliśmy też w sanktuarium w Lewoczy. To jest takie sanktuarium, do którego Ojciec Święty Jan Paweł II przyjeżdżał, a z Zakopanego na nogach pielgrzymi szli właśnie tam na Słowację kilka dni. Także to też jest takie znane osobom, które właśnie wówczas były rodzicami i to myślę, że pamiętają to doskonale, jak Ojciec Święty tam jeździł, także tam też byliśmy, ale wracając właśnie do osoby mojego męża, a jak ksiądz zadał pytanie, to no to właśnie ostatnio było przecież wspomnienie świętego Józefa, tak. I tutaj to wszystko tak się też łączy. Także mój mąż bardzo aktywnie tutaj działa w sanktuarium, jest również członkiem Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich przy komisji, przy Konferencji Episkopatu Polski, także też myślę, że jest właśnie aktywną osobą świecką. I też jest takim właśnie wzorem dla chłopców, bo tak jak wspomniałam, oni zawsze mieli ten komfort, że idąc właśnie do ołtarza, służąc jako ministranci, mieli to oparcie w tacie, który im tam wielokrotnie pokazywał, w którym momencie co trzeba zrobić, i oni wtedy rzeczywiście robili to z taką na pewno większą ulgą i takim spokojem. I do dzisiaj chodzą właśnie razem i często mąż właśnie bierze na mszę wieczorną syna, który ma właśnie 5,5 roku. I każdy z nich jest najszczęśliwszy, kiedy może iść sam z tatą. Oczywiście wszyscy są zadowoleni, kiedy idą razem, ale naprawdę są bardzo zadowoleni, kiedy każdy z nich może iść sam z tatą, bo wtedy właśnie mają taki czas też wspólny. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy i no, nigdy się nie spodziewałam, że to tak będzie wyglądało, ale, no, ale właśnie tak to się ułożyło. I myślę, że to nawet nie jest nic takiego, co my żeśmy tak właśnie z mężem jakoś strasznie zaplanowali. To po prostu właśnie wynika z tej wiary, zawierzenia, no i chyba z takiego planu, który jest gdzieś tam dla nas.
Jasne. Męża można zobaczyć przy ołtarzu razem z synami, ale i pani ma swoją rolę w parafii, w duszpasterstwie, tam na Krzeptówkach. Konsekwentnie przedstawiam panią jako koordynatorkę akcji Pierwsze Soboty dla Dzieci, bo mówiła pani, że pomysłodawczynią był ktoś inny. Skąd się wzięła ta akcja?
Dokładnie. No więc pomysłodawczynią była Matka Boża, która w 1917 roku o tym swoim pomyśle powiedziała Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Wówczas powiedziała, że Pan Jezus chce, żeby ustanowiono na ziemi nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. Później, kilka lat później, w takim objawieniu, które miała siostra Łucja, właśnie jedna z wizjonerek, która potem została siostrą karmelitanką, miała takie widzenie i Matka Boża powiedziała jej, że prosi o to, żeby przynajmniej ona właśnie wynagradzała jej niepokalanemu sercu, że jest właśnie bardzo, bardzo znieważane. I ku temu właśnie powstały nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Też Matka Boża powiedziała, że każdy, kto przez pięć pierwszych sobót miesiąca właśnie wypełni cztery warunki, które dokładnie wskazała, będzie mógł liczyć na specjalne łaski po śmierci. Także jest to trud, który podejmujemy tutaj na ziemi. Matka Boża obiecała nam pewne łaski za podjęcie tego trudu, ale jest to też trud, który ma za zadanie, byśmy sprawili, że jak najwięcej osób po śmierci pójdzie do nieba. Bo cały właśnie sens tych pierwszych sobót i tych objawień, no można tutaj naprawdę osobną audycję na ten temat można by było nagrać, bo to jest temat rzeka ogromny naprawdę i fascynujący, i inspirujący, ale chodzi właśnie też o to, że Pan Bóg w swojej wspaniałości i w miłości do każdego człowieka i do każdego z nas posłał Matkę Bożą na ziemię po to, żeby właśnie przedstawiła nam receptę na to, żeby jak najwięcej ludzi jednak mogło pójść do nieba, że Matka Boża oczywiście też w lipcu pokazała dzieciom, jak wygląda piekło, one były przerażone wówczas. Jak to wygląda i tak się przejęły i szczególnie mała Hiacynta, która była najmłodsza z dzieci, że do końca swojego życia wszystkie jakby cierpienia i takie trudy, które ponosiła, ofiarowywała właśnie w intencji nawrócenia grzeszników, żeby nikt już więcej nie trafił tam do tego piekła, bo tam jest tak strasznie. Także tak, pierwsze soboty jest to program, którego pomysłodawczynią jest Matka Boża i ten program już ma ponad 100 lat. A my tutaj na Krzeptówkach rozpoczęliśmy taką edycję, można powiedzieć, taki właśnie program skierowany szczególnie do dzieci i pierwszy raz zorganizowaliśmy go w ubiegłym roku, też w taki bardzo symboliczny dzień, to była rocznica śmierci Ojca Świętego, czyli 2 kwietnia, więc niedługo będziemy obchodzili już rok od momentu, jak rozpoczęliśmy właśnie ten program dla dzieci. A od wielu, wielu lat na Krzeptówkach organizowane są też pierwsze soboty dla dorosłych. W każdą pierwszą sobotę miesiąca właśnie tu na Krzeptówkach mamy zatem pierwsze soboty dla nabożeństwo dla dzieci i młodzieży. Ale tak naprawdę to jest takie nabożeństwo, w którym biorą udział rodziny, bo właśnie rodzice czy dziadkowie przyprowadzają tutaj swoje dzieci, a potem o innej późniejszej godzinie jest nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca dla dorosłych.
Jak wytłumaczyć, bo często dorosłym przychodzi z trudem sens tego wynagradzania za grzech, za zniewagi. Jak my możemy mieć wpływ na to, co się stanie z innymi ludźmi? Przecież to oni podejmują decyzje, które mają znaczenie także na wieczność. Jak dzieciom pani tłumaczy potrzebę podejmowania tego trudu pierwszych sobót miesiąca?
No, nie jest to też właśnie taki prosty temat do wytłumaczenia, bo tak jak ksiądz wspomniał, no nawet czasem dorosłym jest to trudno wytłumaczyć i myślę, że no do końca też tak nie wiemy. Znaczy, no to jest w kwestii Pana Boga, jak to właśnie jest zorganizowane, jak ten trud się potem właśnie jakby, jaki to ma wpływ. No, o tym też mówiła siostra Faustyna, prawda? Że właśnie te niektóre jej cierpienia powodowały, że niektóre dusze były właśnie ratowane i szły do nieba. I to tak właśnie się odbywa, że nasza modlitwa jest w stanie właśnie uratować dusze, które tak naprawdę nie mogą w tym momencie już po śmierci zrobić nic, mogą tylko liczyć na naszą modlitwę. My o tym też mówimy dzieciom w listopadzie, czyli wtedy, kiedy można uzyskać odpust zupełny dla różnych właśnie dla dusz i wtedy dzieci nawet znalazły i posługują się tą modlitwą ratującą 1000 dusz z czyśćca i bardzo, bardzo to lubią, nawet robią, po prostu modlą się kilka razy dziennie, żeby jak najwięcej dusz mogło zostać uratowanych. I to jest piękne, naprawdę, bo oni to robią po prostu właśnie z takiej potrzeby serca. Pewnie to jest też owoc tego, że takim tłumaczymy i tak ta historia objawień też jest żywa. Na podstawie osoby właśnie i jakby życia małej Hiacynty też można o tym mówić, dlatego że to była mała dziewczynka. W ogóle ona jest naprawdę fantastyczna, bo jest taka, jeżeli się poczyta o Hiacyncie, zanim właśnie widziała Matkę Bożą i anioła, bo trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że przed objawieniem Matki Bożej jeszcze były objawienia anioła, ale to, no tak jak mówię, na inną audycję jeszcze temat, to ona była taką małą dziewczynką, która często się dąsała, gdzieś tam nie chciała nawet się odobrazić. Taka była rezolutna, śmieszna i ona, jak właśnie w lipcu Matka Boża ukazała im piekło i zobaczyła, jak strasznie cierpią te dusze i jak tam jest naprawdę okropnie, to tak strasznie się tym przejęła i płakała, że później w swoim życiu właśnie wszystkie przeciwności, wszystkie sytuacje, które nie były jej miłe, starała się właśnie poświęcić, właśnie znosić po to, żeby te dusze z czyśćca uratować i żeby jak najwięcej i nawrócić grzeszników. Także już to jest wyraz tego, że ona miała taką, jako małe dziecko, umiała sobie to wyobrazić, że ludzie, którzy tutaj na ziemi są, jakby grzeszą, czy ponoszą jakieś, podejmują jakieś decyzje, które ranią Pana Boga, albo wręcz są bardzo krzywdzące, no to oni potem jednak będą mieli trudno po śmierci. I ona potrafiła już sobie właśnie w tej małej dziecięcej głowie to wszystko jakoś tak ułożyć, że ona już właśnie modliła się za grzeszników, żeby oni się nawrócili. I jest wiele świadectw mówiących o tym, że ludzie żyjący, którzy prosili ją o modlitwę, o nawrócenie, na przykład za swoich bliskich, to ci bliscy się nawracali. Za przyczyną Hiacynty, czyli małej dziewczynki, która po prostu modliła się za nich albo ponosiła jakieś właśnie wyrzeczenia w intencji nawrócenia się grzeszników.
Mm-hmm. Ważnym elementem nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca jest rozważanie tajemnic różańca świętego. No właśnie, odmawianie różańca świętego, przy odmawianiu różańca często zapominamy o tym ważnym elemencie rozważania. No też chyba po to powstał różaniec, żeby ludzie mieli świadomość, co działo się z Jezusem, z Maryją, żeby poznawali tajemnice z Jego życia, z ich życia. Jak zachęcić dzieci do tych 15-minutowych rozważań, do których wzywała Maryja w objawieniach fatimskich?
No mamy tutaj świetne narzędzie ku temu, dlatego że rozpoczęliśmy właśnie taki cykl rozważań, który nazwany został kwadrans fatimski. Kwadrans fatimski dla Maryi, czyli właśnie rozważania pierwszosobotnie dla dzieci. Te rozważania stworzyliśmy właśnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Mówiąc tutaj o dzieciach, to mam na myśli dzieci już nawet w przedszkolu, bo też mamy takich właśnie uczestników i te dzieci już mogą uczestniczyć. Oczywiście one nie uczestniczą w pełnym wymiarze, dlatego że nie idą do spowiedzi, nie idą do komunii, ale jednak przychodząc na nabożeństwo razem z rodzicami czy ze starszym rodzeństwem, już jakby możemy zasiać tą chęć i właśnie to, że na te nabożeństwa pierwszosobotnie po prostu się chodzi. Jeśli chodzi właśnie o ten kwadrans fatimski, w ten sposób stworzyliśmy te rozważania, że jest to forma takich, powiedzmy, animacji komiksowej, którą włączamy w kościele na rzutniku i jest to rozważanie danej tajemnicy, która przypada na właśnie tutaj na dany miesiąc, ale również jest część tego rozważania, która odnosi się do objawień w Fatimie, rozważanych pod kątem tego rozważania. Może tu trochę zawiło powiedziałam, ale tak jak ostatnio mieliśmy modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, no to była część, która dotyczyła właśnie tej tajemnicy. Następnie była druga część tego rozważania odnosząca się do objawień w Fatimie, ale wszystko jakby utrzymane w kontekście modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Takie odniesienie jedynie do Fatimy, ale cały czas obracamy się w temacie tego objawienia. I na koniec jest także takie przesłanie do dzieci, takie wezwanie do działania, taka zachęta dla dzieci, żeby stosowały różne właśnie tutaj takie elementy, które w rozważaniu przedstawialiśmy w swoim życiu. I kwadrans fatimski jest dostępny bezpłatnie na naszej stronie internetowej, która dokładnie brzmi pierwszesobotydladzieci.pl. Te rozważania można również bezpłatnie obejrzeć na kanale YouTube Sanktuarium Narodowego na Krzeptówkach, a także na kanale Spotify, również Pierwsze Soboty dla Dzieci. Także udostępniliśmy go właśnie na kilku platformach i będzie dostępny też kolejne tajemnice. Także rodzice, którzy pragną właśnie, by wspólnie z dziećmi uczestniczyć w pierwszych sobotach, a nie mają takiej możliwości na przykład u siebie we własnych parafiach, mogą po prostu udać się na mszę świętą, odmówić z dziećmi w domu różaniec i włączyć im takie rozważanie i wspólnie w nim uczestniczyć, ale jest to też doskonałe narzędzie dla parafii, które podejmą takie wyzwanie i zorganizują właśnie nabożeństwo pierwszych sobót dla dzieci i mogą po prostu z tych rozważań skorzystać.
Ma Pani już jakieś takie sygnały zwrotne, że ktoś z Polski skorzystał? Być może strona internetowa czy YouTube daje takie statystyki, że ktoś oglądał, że ktoś razem z Wami online uczestniczy w nabożeństwie pierwszej soboty?
Tak, oczywiście mamy takie sygnały. Wiemy nawet, że są parafie, które podjęły te nabożeństwa. No bo tutaj Jakby nie chodzi o to, żeby sanktuarium było jedynym miejscem, które organizuje te nabożeństwa. Nam chodzi o to, żeby było to miejsce, nie wiem, czy wszystkim jest znane, że sanktuarium jest też nazywane polską Fatimą, że właśnie z polskiej Fatimy wypływa ten program. My tworzymy tutaj materiały wspomagające właśnie dla dzieci, dla rodziców, dla rodzin, ale właśnie także dla parafii, ku temu, żeby ten program i to nabożeństwo rozprzestrzeniło się w jak najlepszej i największej ilości, żeby umożliwić dzieciom i rodzinom przystępować po prostu do nabożeństwa i wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlatego na stronie internetowej udostępniliśmy oprócz tego kwadransa fatimskiego, który jest na kilku platformach, również materiały graficzne, którymi się można posługiwać. Są plakaty przygotowane już właśnie z listą dat na ten rok, z miejscem, w którym można wpisać nazwę danej parafii, która pragnie zorganizować pierwsze soboty u siebie. Mamy też, co my mamy, tapety na telefon, zakładki dla dzieci i różne takie materiały, które pozwalają na to, że ten temat będzie taki wszechobecny, gdzieś cały czas będzie można sobie spoglądać, bo zakładkę stworzyliśmy z myślą o tym, że jak dzieciom jest czasem ciężko podjąć naukę czy skupić się na czytaniu książki, to z tyłu zakładki jest taka modlitwa ofiarowania trudu codziennego właśnie, by wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi. Także nawet czytając książkę możemy się tutaj przyczynić do takiego dobra. Tak, także wiele materiałów tutaj, z wielu materiałów można skorzystać, zarówno będąc rodziną i parafią.
Powiedziała Pani ważną rzecz, że to nabożeństwo i ta idea wynagradzenia Panu Jezusowi, Najświętszemu Sercu Maryi, wiąże się także z przemianą naszego życia, z podjęciem konkretnych uczynków miłosierdzia. Myślę, że dzieci szczególnie chyba łatwo to chłoną, taką lekcję, taki morał płynący z opowieści biblijnych czy z tajemnic różańcowych, że warto by w swoim życiu coś zmienić i to byłoby prawdziwym wynagrodzeniem dla Pana Jezusa. Dzieci to rozumieją?
Myślę, że mówiąc o tym, jakby czyniąc z tego taki temat do rozmowy w domu, na pewno są w stanie to zrozumieć i na pewno to wtedy rozumieją. No bo tak jak powiedziałam, no teraz jakby może nie jest to modna postawa, ale ona jest konieczna. Mhm. Bo jeżeli nie możemy pozwolić na to, to jest kwestia tak naprawdę wyboru rodziców, który podejmujemy jako rodzice każdego dnia. Czyli możemy albo jakby pokazywać dzieciom, że może być wszystko łatwe i przyjemne i gdzieś tam udogodnień niezliczona ilość i oczywiście nie jesteśmy w stanie jakby wyjść z tego, bo taki jest ten nasz świat, ale jakby pokazując im też, że wartościowe jest poświęcanie się dla drugiego człowieka, odmówienie sobie czasem czegoś, jakiejś, nie wiem, przyjemności, cukierka, spędzenia czasu przed telewizorem i tak dalej. To jest bardzo trudne. Bo ja nie chcę tutaj mówić takich teorii, bo to po prostu brzmi czasem jak z kosmosu, że takie oderwane może od rzeczywistości. I wiadomo, to się nie dzieje z dnia na dzień, ale jednak mówiąc o tym, gdzieś tam w pewnym momencie to zaskoczy. Ja pamiętam taką sytuację, to jest naprawdę wydarzenie, które miało miejsce u nas w domu. Jeden z synów, myślę, że miał wtedy jakieś 5 lat. To było właśnie tak w okolicach stulecia objawień, więc w ogóle ta Fatima tutaj tak strasznie żyła i u nas w domu. I takie mieliśmy książeczki dla dzieci i czytaliśmy im właśnie o objawieniach też na wieczór. No, przeróżne tutaj rzeczy się działy. I pamiętam, jak jeden z synów rano, jak się go zapytałam, co chce na śniadanie, bo on często tam chrupki z mlekiem, jakieś takie proste śniadanko. I pytam się go, co chce na śniadanie, czy chce chrupki z mlekiem. A on mówi do mnie, że Nie będzie dzisiaj jadł chrupek z mlekiem, bo on to ofiaruje Matce Bożej i zje dzisiaj kanapkę, chociaż jej bardzo nie chce.
I to praktyczne
dla
przełożenie dla
szok.
Dziecka, tak,
tak,
tej
ale
nauki.
Dla mnie to było naprawdę szokujące, dlatego że nie spodziewałam się, że dziecko tam 5-letnie jest w stanie sobie to w ten sposób przełożyć, wyartykułować i jeszcze właśnie doprowadzić, że on to zrobi. No bo no wiadomo, nie jest to takie oczywiste, a jednak to mówienie i to przekazywanie, to pokazywanie różnych zachowań gdzieś tam zaowocuje. No i to jest właśnie tak jak z wychowaniem. Efekt nie jest natychmiastowy. Trzeba się nagadać, naopowiadać, pokazać, jakby być gdzieś tam tym wzorem dla dziecka tych różnych zachowań, a w pewnym momencie gdzieś to zaskoczy i no i po prostu to przełożenie się znajdzie.
Pani Malwina Wyszyńska jest gościem audycji Świętość Codzienności. Rozmawiamy o inicjatywie pierwszych sobót miesiąca skierowanej do dzieci. W najbliższym czasie co proponujemy dzieciom nie tylko z Podhala, ale z całej Polski?
Tak jak wspomniałam, w pierwszą sobotę kwietnia będziemy obchodzili już rok, odkąd program Pierwsze Soboty dla Dzieci funkcjonuje tutaj na Krzyptówkach. Jest to też szczególny czas, ponieważ 2 kwietnia obchodzimy rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest bardzo ważną jakby osobą tutaj dla sanktuarium i dla tego miejsca, w którym się znajduje, ponieważ samo sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, to jest wotum wdzięczności za cud uratowania życia Ojca Świętego w zamachu, który miał miejsce 13 maja 1981 roku i właśnie Matka Boża Fatimska w cudowny sposób zmieniła bieg śmiercionośnej kuli i życie Ojca Świętego zostało uratowane, więc to miejsce, w którym się znajdujemy, właśnie też szczególnie jest z osobą Ojca Świętego związane. Dodatkowo 2 kwietnia, tak jak wiemy, w wielu miejscach w Polsce odbywają się marsze w geście właśnie takiej solidarności i obrony osoby Ojca Świętego związane z ostatnimi wydarzeniami, jakie w Polsce miały miejsce. I w tym kontekście chcielibyśmy zaprosić dzieci i rodziny, by pielgrzymowały do Sanktuarium Narodowego na Krzyptówkach w pierwszą sobotę, czyli 1 kwietnia, po to, by wspólnie wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi, by realizować nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, właśnie też w kontekście Ojca Świętego, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Ojciec Święty, będąc na Krzyptówkach w 1997 roku, przyjechał tutaj i konsekrował tą świątynię osobiście. Udał się na 15 minut do kaplicy Niepokalanego Serca Maryi, w której znajduje się figura Matki Bożej, która Matki Bożej Fatimskiej, która została tutaj przekazana przez błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. I Ojciec Święty spędził w tej kaplicy 15 minut i mówi się, że właśnie był to czas, kiedy Ojciec Święty podejmował rozważanie tajemnic różańcowych, czyli realizował jeden z warunków pierwszych sobót, dlatego że wówczas właśnie była to pierwsza sobota. Także te wszystkie tematy to jest właściwie no, ogromna symbolika tego miejsca i tych wszystkich wydarzeń. Zachęcają do tego, żeby właśnie podejmować nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Także podsumowując, w pierwszą sobotę miesiąca, 1 kwietnia, zapraszamy rodziny i dzieci do sanktuarium na Krzeptówkach na godzinę 16, by uczestniczyć w nabożeństwie pierwszych sobót dla dzieci. Potem zachęcamy oczywiście do tego, by kontynuować to nabożeństwo i zrealizować 5 pierwszych sobót miesiąca. Są tacy, którzy po prostu realizują pierwsze soboty miesiąca stale, ale zachęcamy do tego, by rozpocząć tutaj na Krzyptówkach to nabożeństwo i po prostu dać się tu ponieść modlitwie razem z nami i ze wszystkimi dziećmi, które się tutaj zgromadzą.
A jeśli naszym słuchaczom daleko na Krzeptówki, mogą połączyć się online w transmisji za pośrednictwem strony pierwszesobotydladzieci.pl, tak?
Dokładnie tak.
Dziękuję serdecznie za przede wszystkim za świadectwo wiary i poświęcenia się tej idei krzewienia nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, szczególnie wśród dzieci. Jeszcze Polska nie zginęła, skoro są dzieci, które gromadzą się jeszcze na różańcu, za poświęcanie swojego życia nie tylko swoim dzieciom, ale także tym, które chcą wzrastać w wierze. Naszym gościem była dzisiaj pani Malwina Wyszyńska, koordynatorka projektu Pierwsze Soboty dla Dzieci. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego życząc, żegna się z wami ksiądz Paweł Radecki. Dobrej nocy, szczęść Boże.